Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Zasady czci Matki Bożej, część pierwsza. Jest rzeczą bardzo znamienną, że duchowość i pobożność maryjna w całokształcie chrześcijańskiego życia duchowego stanowi bardzo wrażliwą warstwę. Jak w ludzkim organizmie zwykle te najważniejsze tkanki są szczególnie delikatne i wrażliwe, a ich uszkodzenie jest wyjątkowo bolesne i nierzadko poważnie zaburza funkcjonowanie całego ciała, tak też jest i z pobożnością maryjną. Bardzo łatwo ją zanieczyścić czy zepsuć, co potem będzie miało dalekosiężne skutki dla całego życia duchowego. Z tej racji Kościół Święty w swoim nauczaniu i duszpasterstwie wkłada wiele troski o zdrową, jak podkreślał święty Jan Paweł II, duchowość i pobożność maryjną. Jego poprzednik, błogosławiony Paweł VI, realizując uchwały Soboru Watykańskiego II, wydał dnia 2 lutego 1974 roku specjalną adhortację o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny pod tytułem Marialis Cultus. Jak zauważają czołowi polscy mariologowie, dokument ten, choć tak ważny dla duszpasterstwa, zwłaszcza w sanktuariach, w Polsce przeszedł bez większego echa i dzisiaj jest właściwie prawie nieznany. Tymczasem jego znajomość bardzo pomogłaby kapłanom i wiernym, także katolickim rozgłośniom, w kształtowaniu polskiej pobożności maryjnej w sposób właściwy, nie tylko według szlachetnych porywów serca, ale nade wszystko w zgodzie z przekazem objawienia Bożego i nauczaniem Kościoła, którego mamy obowiązek słuchać. Ten niewielki dokument sprzed 44 laty, liczący 58 punktów, został podzielony na trzy części, poprzedzone wprowadzeniem i zamknięte zakończeniem. W części pierwszej błogosławiony papież streszcza nauczanie soborowe odnośnie do kultu maryjnego w odnowionej liturgii. Część druga zawiera 10 generalnych zasad odnowy pobożności maryjnej w duchu Vaticanum Secundum. Zaś część trzecia stanowi szczegółową implikację z podanych zasad i dotyczy odnowy konkretnych form kultu maryjnego, a zwłaszcza pewnych modlitw. Nas interesuje przede wszystkim część druga adhortacji, a więc zasady poprawnego kształtowania pobożności maryjnej. Chciałbym je teraz pokrótce przedstawić, aby w ten sposób zachęcić do osobistej, bardziej wnikliwej lektury tego ważnego dokumentu, do którego wielokrotnie odwoływał się także święty Jan Paweł II. Błogosławiony Paweł VI zaznacza, że kult chrześcijański, zgodnie ze swym pierwotnym znaczeniem, jest oddawany Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu lub, jak mówi się w świętej liturgii, Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. W tej perspektywie kult ten rozciąga się na Maryję. Jeśli więc oddajemy jej cześć, to ze względu na boską trójcę osób, która wybrała ją do szczególnej roli Matki Zbawiciela. Ta podstawowa zasada trynitarna stanowi, że duchowość i pobożność maryjną trzeba zawsze odnosić do boskiej trójcy. To oznacza, że cześć dla Maryi ma odsłaniać prawdę o Bogu jedynie świętym i dzielącym się swoim wiecznym szczęściem ze stworzeniami. Tylko On jest ostatecznym celem całego kultu chrześcijańskiego. Nie wolno zatem czcić Maryi w oderwaniu od boskiej trójcy i całego zamierzonego przez Boga dzieła zbawienia. Tymczasem w maryjnej pobożności ludowej spotyka się takie formy, które zdają się traktować Maryję, jakby była odrębnym bóstwem. Zdarza się bowiem słyszeć wyrażenia, jak na przykład „Uwielbiam Cię, Maryjo”, co jest karygodnym błędem dogmatycznym. Kult uwielbienia należy się bowiem wyłącznie Bogu samemu. Spotkałem się też z modlitwami do Matki Bożej, wyrażonymi w taki sposób, jakby zbawienie i uświęcenie człowieka zależało wyłącznie od niej, co także jest błędem. Ona jako pokorna służebnica Pańska nigdy sobą nie przesłania misterium Boskiej Trójcy, a tym bardziej Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i jedynego pośrednika u Ojca. To z kolei stanowi treść drugiej zasady chrystologicznej, która obok zasady trynitarnej stanowi podstawowe kryterium oceny, czy dana forma pobożności maryjnej jest właściwa. Jak uczy Paweł VI, w Maryi Pannie wszystko odnosi się do Chrystusa i od Niego zależy. On w swoim dziele zbawczym Maryję nierozdzielnie złączył ze sobą. Dlatego czynienie z niej autonomicznego przedmiotu kultu godzi w Boży plan zbawienia. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa. Doskonałą tego ilustracją jest ikona jasnogórska, zaliczana do tzw. hodegetrii. Maryja swą postacią przyciąga uwagę pielgrzymów, a następnie dyskretnym gestem wskazuje na swego syna i zdaje się mówić, że to on tu jest najważniejszy. W dawniejszej mariologii słusznie powtarzano adagium per Mariam ad Jezum, przez Maryję do Jezusa. Jan Paweł II, przemawiając na zakończenie 20. Kongresu Maryjnego i Mariologicznego w Rzymie w 2000 roku, przypomniał o dopełnieniu tego sformułowania innym adagium w odwróconym brzmieniu per Jezum ad Mariam, przez Jezusa do Maryi. Z pozoru wydawać by się mogło fałszywym to stwierdzenie, wprost heretyckim, postawienie Maryi przed Jezusem. O ile w pierwszym wyrażeniu chodzi o porządek wzorczy i przyczynowy, Maryja prowadzi do Jezusa, to w drugim chodzi o porządek hermeneutyczny. Oznacza to, że nie zrozumiemy nic z tajemnicy i piękna Maryi, jeśli nie będziemy na nią patrzeć przez pryzmat Jezusa, przez Jezusa do Maryi. Tak więc te dwa wyrażenia w pełni oddają sens powyższej zasady chrystologicznej. Czcząc Maryję, należy pamiętać o istotnej roli Ducha Świętego, którego ona jest oblubienicą i w której Jego działanie objawiło się najpełniej. To stanowi treść trzeciej zasady, tak zwanej pneumatologicznej. To, kim jest Maryja, nie jest wyłącznie jej zasługą, ale skutkiem uświęcającego działania Ducha Świętego. To On sprawił, że w chwili swego poczęcia stała się całkowicie wolna od jakiejkolwiek zmazy grzechu, a więc niepokalana. Potwierdził to Archanioł Gabriel podczas zwiastowania, pozdrawiając ją słowami „pełna łaski”, czyli napełniona mocą Ducha Świętego, który stał się sprawcą w niej wcielenia Syna Bożego. Jak bez odniesienia Maryi do Chrystusa nic nie zrozumiemy z jej godności i roli w historii zbawienia, tak samo bez uwzględnienia w niej dzieła Ducha Świętego będzie ona kimś nieprzejrzystym, nieczytelnym. Od Maryi uczymy się więc uległości Duchowi Świętemu, a czcząc ją uwielbiamy potęgę i moc Bożego Ducha. Jest konieczne, pisze błogosławiony Paweł VI, by praktyki pobożności, którymi chrześcijanie poświadczają swą cześć i poszanowanie dla Matki Pana, jasno i wyraźnie ukazywały miejsce, jakie zajmuje ona w Kościele. Na tym polega zasada eklezjologiczna. Oznacza ona, że błędem byłoby traktować Maryję i mówić o niej tak, jakby była ponad społecznością wierzących. Ona, jak przypomniał święty Jan Paweł II, z pokolenia na pokolenie jest obecna pośród Kościoła pielgrzymującego przez wiarę jako wzór nadziei, która zawieść nie może. Na zakończenie Soboru Watykańskiego II Paweł VI, autor omawianej tu adhortacji, uroczyście ogłosił Maryję Matką Kościoła. Od samego początku Kościół czcił ją jako swoją matkę. Teraz jednak ta prawda została ostatecznie usankcjonowana. Skoro Matka Boga, wcielonego Syna Bożego, jest także naszą matką, to jak w rodzinie, matka nie jest poza nią, lecz w samym sercu rodziny. Skupia rodzinę wokół siebie, obdarza miłością i cierpliwością i uczy członków rodziny, jak wzajemnie się kochać. Gdybyśmy czcili Maryję bez uwzględnienia jej obecności pośród nas, jako Kościoła, bardzo byśmy zubożyli jej cześć. Tak samo wspólnota Kościoła bez Maryi jako matki byłaby bardzo wystudzona, sztywna, daleka od doświadczenia, że Bóg jest miłością. Tę kwestię dobrze ilustruje pewna historia z ostatnich dni życia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, doktora Kościoła. Kiedy jej współsiostry rozmawiały o tym, jak Maryja jest piękna i wyniosła jako królowa nieba i ziemi, święta, przykuta już do łoża boleści, bardzo się obruszyła i niemal wykrzyknęła, że ona jest dla nas bardziej matką niż królową. Właśnie jak do matki, a więc z prostotą dziecka, serdecznie, bez emocjonalnych blokad, należy się zwracać do Maryi, mówiąc jej jak dziecko o wszystkim, co dobre i co cieszy, jak i o tym, co smutne i czego wstydzimy się wyznać nawet na spowiedzi. Zdrowa duchowość i pobożność maryjna winna być oparta przede wszystkim na tym, czego uczy o niej Pismo Święte, a nie na treściach legendarnych, a więc apokryfach czy folklorze i ludowej wyobraźni. Tak stanowi kolejna zasada, tak zwana zasada skrypturystyczna czy biblijna. Chodzi mianowicie o to, aby cześć dla Najświętszej Dziewicy została przeniknięta i wypełniona najważniejszymi treściami orędzia chrześcijańskiego. Ważne jest zatem, aby zweryfikować wszystkie modlitwy i pieśni, czy są zgodne z przekazem Pisma Świętego i teologią. Często bowiem ludzie po swojemu, a więc według własnego stylu życia, wyobrażają sobie życie Matki Bożej. Tymczasem dlatego, że była całkowicie wolną od grzechu, a więc niepokalaną, a do tego Matką Boga i człowieka, jej sposób bycia na co dzień daleko wykracza poza wszelkie nasze wyobrażenia. Pozostało jeszcze 5 zasad kształtowania zdrowej pobożności maryjnej, które omówię za tydzień.